Gdybyśmy skupili się tylko na ilościach ludzi, o których dzisiaj będziemy mówić, ludzi, którzy stracili życie w wyniku systematycznego, centralnie planowanego i bardzo, bardzo skutecznie wykonywanego zadania przemysłowego, moglibyśmy ten film spokojnie wrzucić do serii o obozach koncentracyjnych. Tyle tylko, że mówić będziemy o temacie troszeczkę innym, a i o temacie, o którym mówi się znacznie, znacznie rzadziej. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które będą dzisiaj mało pogodne, bo znowu mówić będziemy o pomysłach czy projektach światowych, które kończyły się ogromną liczbą najczęściej niczemu niewinnych ofiar. Kiedy ostatnio odpalałem z Wami serię materiałów na temat obozów niemieckich, tych obozów koncentracyjnych, obozów pracy, a wreszcie obozów zagłady, rozmawialiśmy o ogromnych ilościach ludzi, którzy przez cały ten system, przez cały system przerabiania ludzi na nicość przewinęli się w latach wojny, tej II wojny światowej. Jeśli popatrzymy na tamte wartości, na ilości ludzi, którzy faktycznie w czasie od 1933 roku, kiedy Hitler przejął władzę, do roku 1945, kiedy tą władzę utracił przez przegraną wojnę, przewinęły się przez niemiecką machinę śmierci, przyzwyczailiśmy się do rozmowy o wielkich cyfrach. No bo tak naprawdę ta najbardziej znana na świecie operacja eksterminacyjna, operacja, która prowadziła do śmierci absolutnie ogromnych ilości ludzi, to operacja, co do której skali ciężko sobie wyobrazić ją, ciężko sobie wyrobić jakiekolwiek wrażenie. Sama śmierć ludzi, która nastąpiła w wyniku II wojny światowej, sama skala tej śmierci jest absolutnie przerażająca. Mówi się o tym, że w operacji, której jednym z części były obozy zagłady, tej operacji wymierzonej w ludność zarówno żyjącą na terenie Polski, jak i na terenie w ogóle państw europejskich w wyniku agresji Niemiec na Polskę, w wyniku agresji Niemiec na inne kraje na zachodzie Europy oraz równoległą agresję Związku Radzieckiego na kraje, które na zachód od tego Związku Radzieckiego i na południe od niego się znajdowały. Mówi się, że łączna ta liczba ofiar, które się pojawiły, liczona była w dziesiątki miliony osób. Na terenie samej Polski mamy do czynienia z różnymi bardzo kwotami. Są tacy, którzy mówią, że zginęło łącznie około 11 milionów Polaków. Tu oczywiście w różnego rodzaju rozbiciu na poszczególne narodowości. Jedna z wartości, jedna z cyfr, która wydaje się dość racjonalna i dość sensownie pokazywać, jaka była ta cena krwi zapłacona przez Polaków, przez naród polski, czy w ogóle przez Polskę jako kraj, to jest wartość, którą przytoczyć możemy za panem Kazimierzem Latuchem z Głównego Urzędu Statystycznego, który podjął próbę policzenia tego wszystkiego bez polityki, bez jakichś wielkich emocji, po prostu pozostawiał ze sobą pewne cyfry. Pan Latuch zestawił dane statystyczne, te, które można było uzyskać z archiwów II Rzeczpospolitej z roku 1939, jeszcze przed początkiem wojny, z informacjami, które w roku 1947 były pierwszym takim prawdziwym żniwem statystycznym, które zebrały władze tej nowej Polski. Nowej Polski, tej utworzonej po roku 1944, przez ludzi przywiezionych na rosyjskich czołgach, przez ludzi, którzy zostali tutaj osadzeni przez naszego nowego najeźdźcę, tym razem najeźdźcę ze wschodu, a nie z zachodu. W roku 1947 według danych statystycznych Polskę zamieszkiwało 23 929 tysięcy osób. Te 23 miliony, czy prawie 24 miliony, to o ponad 9 milionów mniej niż mieszkańców polskich przed rokiem 1939. Spis statystyczny i dane statystyczne właśnie z roku 1939 na końcówce II Rzeczpospolitej, zaraz przed wybuchem II wojny światowej, pokazywały bowiem, że wtedy na terenie państwa mieszkało 35 milionów 100 tysięcy ludzi. I tu oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę wszelkiego rodzaju zmiany, jakie nastąpiły, pan Latuch z GUS-u mówi otwarcie, że wziął pod uwagę bardzo wiele elementów, których często pod uwagę się nie bierze. Przede wszystkim wziął pod uwagę zmianę granic Polski, czyli tego, że odpadła nam ogromna część ziem na wschodzie, natomiast dostaliśmy trochę tych ziem zachodnich, policzył wszelkiego rodzaju zmiany związane z migracjami, no bo przecież ponad 40 tysięcy ludzi wyszło z Polski razem z Armią Maczka, ponad 30 czy 40 tysięcy ludzi zasiliło szeregi wojsk alianckich, uciekając po prostu gdzieś w kierunku zachodu, przemieszczając się za linię frontu, czy wykorzystując możliwość jakiegoś tam przemieszczania się po tym, jak zostali wyzwoleni z obozów jenieckich, obozów pracy, obozów zagłady na terenie Niemiec przez nadchodzące wojska alianckie. Jeśli weźmiemy więc pod uwagę wszystkie te czynniki, łącznie ze spadkiem urodzeń, który jest zupełnie oczywisty, kiedy trwa wojna, możemy mówić o tym, że Polska jako kraj straciła około 9 milionów ludzi, 9 milionów obywateli. Tutaj z tak zwanym ogonkiem rzędu pół miliona w jedną czy w drugą stronę. To są różnice, które mogą wynikać z samych niedokładności w dokumentach, braku aktualizacji pewnych dokumentów, czy jakichś błędach, które się po prostu pojawiają, kiedy takie dane zbierane są w sposób ręczny. Jak spojrzymy sobie na rozbicie narodowościowe tych wszystkich kwot i porównamy to z informacjami, które właśnie wokół Auschwitz, wokół tragedii narodu żydowskiego funkcjonują, zaczynamy zadawać sobie pytanie, jak to wszystko jest możliwe. No, z danych, które pozbierał pan Latuch i z danych, które wynikają z zestawienia dokumentów Głównego Urzędu Statystycznego, możemy założyć, że około 4,5 miliona ofiar to jest mniej więcej bilans samej Polski. Mówimy tutaj o Polakach, osobach narodowości polskiej, które w taki, a nie inny sposób się przedstawiały, w taki sposób prezentowały się w danych. Około 4,5 miliona z nich zginęło w latach II wojny światowej. Jeśli do tej kwoty, do tej liczby 4,5 miliona Polaków dodamy 3 miliony Żydów, okazuje się, że ten ubytek ludzi narodowości polskiej, czy ludzi zamieszkujących Polskę, jest znacznie, znacznie wyższy niż tylko sumowanie tych dwóch wartości. Tu oczywiście wchodzą osoby, do tej statystyki wchodzą osoby innych narodowości, osoby których innych narodowości, które zamieszkiwały teren Polski, głównie ludzie, którzy identyfikowali się jako członkowie społeczności białoruskiej, członkowie społeczności ukraińskiej, ale również Niemcy. Niemców na terenach Polski żyło bardzo wielu, zarówno na terenie Śląska, jak i w paru innych miejscach. Te osób narodowości niemieckiej, które były ofiarami, które Polska poniosła w czasie II wojny światowej, było grubo ponad 100 tysięcy. Ludzie ci mieszkali na terenie Polski, identyfikowali się jako Niemcy, a ich źródłem śmierci najczęściej byli Rosjanie, wchodzący na tereny przez tych Niemców zamieszkiwane. Rosjanie traktowali ich wyjątkowo źle, wyjątkowo okrutnie. Ci Niemcy byli eksterminowani w sposób absolutnie planowy, mimo tego, że przecież w czasie, kiedy Rosjanie wchodzili na teren Polski, obowiązywał pakt Ribbentrop-Mołotow, obowiązywały układy między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Łącznie jak te wszystkie cyferki pododajemy, dołożymy jeszcze jakieś drobne grupy narodowościowe, okazuje się, że około 9 milionów ludzi to jest mniej więcej ten ciężar, to jest mniej więcej ta cena krwi, którą za II wojnę światową zapłaciła Polska. 9 milionów ofiar, 9 milionów Polaków albo ludzi, którzy Polskę wybrali sobie za swój dom, zniknęło z powierzchni ziemi, a tymczasem nam nie wolno mówić o tych 9 milionach, bo liczy się tylko jedna grupa, a o niektórych grupach narodowościowych, o niektórych miejscach, w których ginęli ludzie, tak jak choćby na Wołyniu, do dziś mówić nie wolno. A jeśli się mówi, to można obrazić się na nas albo ktoś z Brooklynu, albo ktoś z Waszyngtonu, albo ktoś z Kijowa. Ot taki los Polaka. Tyle tylko, że my dziś porozmawiamy o jeszcze innej grupie ofiar tego mniej więcej okresu, oczywiście okresu nie tylko II wojny światowej, ale czasu, który następuje po nim. Porozmawiamy bowiem o ofiarach oprawców, o których mówi się jeszcze mniej niż o tych ludziach, którzy są przemilczeni w cieniu ofiar jednego narodu żydowskiego. Mówić będziemy bowiem o ofiarach komunistów. Dzisiaj na tapet bierzemy tylko jedno miejsce na mapie. Miejscem tym są Chiny, nie dlatego, że to największa ilość ofiar, ale dlatego, że jest to ilość ofiar, które w bardzo specyficzny sposób pokazują to, jak potwornie niszczącym, jak potwornie obciążającym dla narodu jest system komunistyczny. Komunistyczne Chiny powstały w wyniku wojny domowej, kiedy wojska pod przewodnictwem Mao wygrały wojnę domową. Wielu Chińczyków myślało, że problemy są już za nimi. Wielu Chińczyków myślało, że skoro wojna się skończyła, to wróci pokój, wróci normalne życie, wróci funkcjonowanie w państwie, które ma ogromną, wielotysiącletnią tradycję, wielotysiącletnią historię. Tymczasem okazało się, że bardzo się mylili. Oczywiście porozmawiamy też o ofiarach innych systemów komunistycznych. Zerkniemy zarówno do radzieckiej Rosji, zerkniemy na czasy stalinowskie, zerkniemy na ofiary komunistów również w czasach nam dużo, dużo bliższych, bo przecież na Kubie czy w Wenezueli komunizm wiecznie żywy. Natomiast dziś skupimy się głównie na Chinach. Po zwycięstwie komunizmu, w momencie kiedy ta wojna domowa została przez bojowników mało wygrana, wielu ludzi myślało, że wracają czasy spokoju, że wracają czasy dobrobytu, że wreszcie będzie można normalnie żyć, że wreszcie można będzie normalnie funkcjonować, wrócić do pracy, wrócić do nauki, wrócić do rodzenia dzieci i wychowywania tych dzieci w kraju, który przecież przy tak ogromnej historii może naprawdę zapewnić swoim mieszkańcom niezłe funkcjonowanie. Tymczasem okazało się, że skończyła się wojna, ale nie skończyła się rewolucja. I co bardzo ważne, nie mówimy tutaj o rewolucji politycznej, a o rewolucji socjalnej. Różnica między tymi dwiema jest bardzo istotna, ponieważ w wyniku rewolucji politycznej najczęściej dochodzi do tego, że zmieniany jest rząd. Zmieniani są ludzie gdzieś tam przy władzy, zmieniani są ludzie, którzy funkcjonują na szczytach partii politycznych, na szczytach zarządu poszczególnych firm czy poszczególnych gałęzi gospodarki. Wymienia się ludzi w parlamentach, wymienia się ludzi, którzy sprawowali urzędy państwowe, a zwykły człowiek zwykłej rewolucji, takiej, którą powiedzmy znamy z historii świata, czasami nawet potrafi nie zauważyć. Tyle tylko, że dotyczy to wyłącznie rewolucji politycznej. Bo jeśli mówimy o rewolucji społecznej, no proszę Państwa, to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. I taka właśnie była rewolucja Mao. Mao wskazał wrogów swojego systemu bardzo mocnym palcem, bardzo mocnym pociągnięciem tego piórka do kaligrafii i efekt, który osiągnął, był absolutnie śmiercionośny dla milionów Chińczyków. Mówi się o tym, gdy analizuje się dane związane właśnie ze śmiercią ludzi w czasie rewolucji tej komunistycznej za czasów Mao, że tak naprawdę łączna ilość ofiar chińskiego systemu, chińskiego przewrotu jest wyższa niż łączna ilość ofiar całej II wojny światowej. Żeby zobaczyć, jak to wygląda w szczegółach, warto by te ofiary podzielić na kilka kategorii, bo też kilka etapów czasowych tej rewolucji, kilka sposobów zabierania się za temat właśnie rewolucji społecznej musimy tutaj potraktować jako tą chińską drogę. Ja te dane podzieliłem sobie na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest ilość ofiar samej wojny domowej. Jak upatrzy się na chińskie dane, okazuje się, że właśnie w czasie wojny domowej zginęło ponad 6 milionów ludzi, ponad 6 milionów Chińczyków. Kwota, którą podają chińskie władze, to 6 milionów i 168 tysięcy obywateli tego kraju. Ludzi, którzy zginęli w czasie samych walk, będąc żołnierzami jednej czy drugiej strony, oraz oczywiście cywilów, ludzi, którzy Bogu ducha winni ze względu na działania wojenne, na bestialstwo, które się w tym czasie odgrywało, stracili swoje życie jako obywatele państwa chińskiego. Później zaczął się okres zmian od samej góry. Oczywiście pierwszym elementem, który dzieje się w momencie, kiedy pojawia się rewolucja, jest właśnie ta zmiana polityczna, zmiana na szczytach. W przypadku Chin Mao nie chodziło tylko o szczyty, bo do wymiany byli nie tylko politycy i wyższa kadra zarządzająca, ale do wymiany, albo tak naprawdę nie do wymiany, a do wysłania do piachu, były całe grupy społeczne. Mówi się o tym, że łączna liczba ofiar czystek, tych związanych z funkcjonowaniem nowego państwa chińskiego, z jego wejściem do władzy, z przejęciem wszystkich urzędów, z przejęciem całej infrastruktury oraz systemu politycznego, systemu gospodarczego z Chin, same czystki pochłonęły 8 milionów i 25 tysięcy Chińczyków. O prawie 2 miliony ludzi więcej niż pochłonęła wojna domowa. 8 milionów ludzi wysłali do piachu ludzie, którzy byli częścią ekipy Mao, ludzie, którzy byli jego bojowcami, ludzie, którzy organizowali przejęcie władzy w tym państwie środka na potrzeby partii komunistycznej, wielkiego wodza. Późniejszy czas to okres tak zwanego wielkiego skoku w przód. To mamy do czynienia z sytuacją, w której dzieje się bardzo wiele rzeczy na poziomie ekonomicznym, ale także na poziomie zarządzania gospodarką. To są dla mnie dwie różne rzeczy. Jak opatrzymy sobie, to przede wszystkim największą liczbę ofiar przyniosły dwa elementy. Pierwszym z nich była kwestia upaństwowienia i wprowadzenia gospodarki planowej w chińskim rolnictwie. Jeśli spojrzycie sobie na ten czas, kiedy spojrzycie na to, w jaki sposób została przeorganizowana chińska wieś, okazuje się, że w ramach tego projektu wielkiego skoku naprzód, większość rolników, którzy zapewniali Chińczykom pożywienie przez całe tysiące lat, zostało przeniesionych do pracy w kołchozach, zostało przeniesionych do pracy w kooperatywach, co sprawiło, że skuteczność tej gospodarki sporo się obniżyła, ale przede wszystkim pozwoliło to władzom Mao, pozwoliło to ludziom, którzy dla Mao pracowali, którzy z nim funkcjonowali, wykorzystać dostęp do żywności produkowanej przez całe Chiny. Podobna sytuacja była w przemyśle. Przemysł został bardzo mocno rozczłonkowany, ten przemysł został upaństwowiony, ale też rozdrobniony w ogromnym sposób. I nawet niewielkie zakłady, które zyskują na tym, jak są duże, albo jak się stają coraz większe, takie choćby jak cegielnie, jak cementownie, zakłady, które produkują materiały budowlane, w przypadku tej chińskiej rewolucji społecznej zostały rozdrobnione, rozsypały się na małe grupy i w związku z tym mocno się sprymitywizowały. Wrócili więc Chińczycy do małych dymarek, wrócili do małych przydomowych cegielni, żeby cokolwiek zbudować. Okazało się to dla chińskiej gospodarki praktycznie niemożliwe. I co jest bardzo widoczne, pojawiło się też przełożenie na liczbę śmierci. Sam koszt wielkiego skoku naprzód, tego planu przebudowy chińskiego społeczeństwa, stworzenia tej nowej socjalistycznej, komunistycznej struktury społecznej, Chińczycy oceniają na ponad 5,5 miliona ofiar śmiertelnych. To są ludzie, którzy umarli, bo nie starczyło dla nich miejsca. To są ludzie, którzy zginęli z rąk policji politycznej, czy po prostu miejscowych bojówek, ludzie, którzy zostali zastrzeleni, którzy zostali zamordowani w różny ciekawy sposób, nazwijmy to bronią przygodną, jako wrogowie systemu. 5,5 miliona ludzi to ofiary samego wielkiego skoku naprzód. Tyle tylko, że to małe miki w porównaniu z ofiarami tego, co było następstwem tej zmiany systemu zarządzania krajem, systemu funkcjonowania kraju. Bo zaraz po tych wielkich zmianach społecznych do Chin przyszedł wielki głód. Chiny jako ogromne państwo o potężnej, wielotysiącletniej historii nie były po raz pierwszy narażone na klęskę głodu. Natomiast wszystkie klęski głodu wcześniejsze wynikały z dwóch rzeczy. Wynikały albo z warunków pogodowych, które po prostu w danym roku, w danym regionie okazały się wyjątkowo niekorzystne dla rolnictwa. Mówimy tutaj zarówno o jakichś nagłych mrozach, które wyniszczyły zbiory, jak i suszach, jak i wszelkiego rodzaju innych katastrofach. Mamy tutaj do czynienia choćby z kwestiami trzęsień ziemi, wieloma innymi rzeczami, pożarami budynków, pożarami miast i tak dalej. Tyle tylko, że nigdy w historii Chin, wielotysiącletniej historii Chin, nie doszło do głodu, który swoim zasięgiem objąłby cały kraj. Bo wszystkie wcześniejsze kataklizmy tego typu były kataklizmami naturalnymi, związanymi z pogodą, związanymi z jakimś lokalnym uwarunkowaniem. Można więc było, korzystając z sieci rzek, korzystając z sieci transportowej, którą Chińczycy od tysięcy lat mieli zrobioną naprawdę sprawnie i naprawdę na wysokim poziomie, ratować poszczególne dotknięte kataklizmem, dotknięte klęską żywiołową regiony przy pomocy pożywienia, które można było wyprodukować w innych regionach albo przy pomocy zapasów, które w tych innych regionach zostały. W tym wypadku w latach 50. podczas tego wielkiego skoku naprzód, podczas całej tej rewolucji społecznej Mao, nie było skąd wziąć pożywienia dla ludzi, bo po pierwsze gospodarka została sparaliżowana komunistycznym planowym podejściem, przebudową zupełnie systemu produkcji żywności, przebudową przemysłu, przebudową całego systemu gospodarczo-logistycznego, a po drugie tej żywności po prostu brakowało. Mamy więc do czynienia z sytuacją, że w ciągu kilku lat na terenie Chin z głodu zmarło około 40 milionów ludzi. Polska ma dzisiaj 36 milionów. 40 milionów ludzi to rezultat głodu na terenie Chin. Państwa, które jest położone na jednych z najlepszych ziemiach na świecie, państwa, które ma fantastyczne nawodnienie, genialną technologię, genialną cywilizację, jeśli chodzi o produkcję żywności od wielu tysięcy lat. Wszystko to nie wystarczyło, aby sprostać starciu z ludźmi, którzy realizują chore pomysły biurokratów. To pewnie bardzo cenna lekcja dla Europy, która w tej chwili idzie dokładnie tym samym kierunkiem, co wtedy szli Chińczycy. Ostatni element, jeśli chodzi o kwestię znowu śmiertelności na terenie Chin w czasie przewrotu Mao, w czasie tej rewolucji komunistycznej, to okres tak zwanej rewolucji kulturalnej. Tu mamy do czynienia z ogromną ilością śmierci, generalnie wywołanych po części na życzenie. Mówimy tu oczywiście o działalności policji tajnej, rozstrzelaniach i tak dalej, ale również o ogromnej ilości aborcji. Aborcji dokonywanych zarówno w trakcie rozwoju płodu, jak i po prostu morderstw dokonywanych przez personel medyczny, ale też przez rodziców dzieci narodzonych w tym czasie, bo rewolucja kulturalna zakładała pewien model rodziny, pewien model tego świata, który w tym momencie bardzo mocno nie pasował do tego, co natura sama chciała generować. Ofiar rewolucji kulturalnej Chińczycy doliczyli się ponad 1 600 000. Zobaczcie, 6 milionów ofiar wojny domowej, 8 milionów ofiar czystek politycznych, samej zmiany systemu funkcjonowania kraju, 5,5 miliona ofiar wielkiego skoku, tej zmiany sposobu zarządzania krajem, zmiany sposobu zarządzania gospodarką i ekonomią, 40 milionów ofiar głodu i ponad 1 600 tysięcy ofiar tego, co nazywamy rewolucją kulturalną. Łączna ilość ludzi, którzy rozstali się z tym światem dzięki albo poprzez decyzję mało, poprzez jego politykę, poprzez pomysły i ideologię komunistyczną wdrażaną przez Chińską Partię Komunistyczną pod przewodnictwem Mao, to 62 miliony 350 tysięcy ludzi. 62 miliony ludzi zapłaciło najwyższą cenę, zapłaciło życiem za komunistyczny sen. Za to, że próbowano na ich terenie, próbowano w ich rodzinach, próbowano na ich trupach wprowadzać ten niesensowny, nieracjonalny i niemożliwy do zrealizowania projekt, jakim jest państwo komunistyczne. Zapytacie, ile ofiar miała cała Ziemia w czasie II wojny światowej? Jak upatrzy się na dane statystyczne, które funkcjonują w świecie, mówi się, że cała II wojna światowa, zarówno wojna w Europie, jak i wojna na Pacyfiku, jak i wszystkie potyczki, które miały miejsce w Azji Południowej, wszystkie wyspy pacyficzne, konflikty, które funkcjonowały przecież też w Afryce Północnej i w Ameryce Południowej i na morzach, oceanach, te wszystkie ofiary zatopionych statków, strąconych samolotów, ludzi zabitych w komorach gazowych, ludzi zabitych maszynowo, taśmowo, przemysłowo, w gułagach i tak dalej. Łączna liczba w czasie II wojny światowej to około 52 miliony ludzi. Chińczycy w czasach pokoju, po wygranej wojnie, załatwili 55 milionów, więcej niż ofiar wojny. Jak dodamy do tego 6 milionów ofiar wojny domowej, okazuje się, że ta łączna kwota to 60, ta łączna liczba w tym momencie trupów to 62 miliony 350 tysięcy ludzi. I tu moje pytanie. Czy kiedykolwiek słyszeliście te cyferki? Czy kiedykolwiek ktokolwiek w mediach, w różnego rodzaju stronach, na różnego rodzaju stronach internetowych, czy wszelkiego rodzaju innych miejscach, gdzie takie dane o tragediach się wymienia, czy kiedykolwiek słyszeliście o tych wartościach? Czy ktoś mówił wam, ile ofiar komunizm przyniósł w innych krajach? Ile było ofiar komunizmu radzieckiego w czasach rewolucji, a ile ofiar głodu? Ile było ofiar w latach 50. do 53. roku, do śmierci Stalina, a ile było dopiero później, w czasach, kiedy na przykład Castro odbijał z rąk amerykańskich osadników Kubę, czy później jeszcze w latach komunistycznych rewolucji, komunistycznych jatek w Afryce, w Azji, ile było ofiar na terenie choćby Wenezueli, która została w tym systemie komunistycznym przez całe lata trzymana, jeszcze teraz, dosłownie parę lat temu. O tych ofiarach jest cicho. O tych ofiarach nie mówi się w ogóle. Mówi się mniej niż o ofiarach Wołynia, mówi się mniej niż o ofiarach Jedwabnego, mówi się mniej niż o wszelkiego rodzaju śmierciach masowych, o wszelkiego rodzaju masowych mordach. Bo ludzie, którzy powinni nam o tym mówić, dziennikarze, profesorowie, ludzie, którzy siedzą w tak zwanej nauce, w ogromnym stopniu są komunistami i wszystkie te pomysły, wszystkie te cyfry, wszystkie te wartości wypierają ze swoich głów. Nie chcą się z nimi zmierzyć, nie chcą na nie spojrzeć otwartą głową, bo jest to po prostu dla nich karta nie do przełknięcia. I jeśli ktokolwiek dzisiaj będzie wam opowiadał o tym, jak to 1 czy 2 czy 3 miliony ofiar przeszły przez kominy, przeszły przez salę tortur, czy przez po prostu masowe rozstrzelania w obozach zagłady. Pamiętajcie, że oczywiście to była wielka tragedia nie jednego narodu, a większej ilości tych narodów tu w Europie, ale że to zaledwie drobiazg w porównaniu z ofiarami najbardziej zbrodniczego systemu, jaki funkcjonował na terenie świata. Tym systemem nie był system austriackiego akwarelisty, choć on również był przecież wyznawcą socjalizmu, jego partia była partią narodowo-socjalistyczną. Mówimy o sytuacji, w której mamy do czynienia z ofiarami systemu, który był zbrodniczy od początku do końca. I jak poczytacie sobie zapisy wielu książek, które opisują istotę samą tego systemu, systemu komunistycznego, okazuje się, że terror, śmierć, głód są jej naturalnym elementem, są czymś, co ludzie, którzy ten system wymyślili, promują i wprowadzają na świecie, biorą na klatę jako coś, co jest po prostu normalne. Ostatnia rzecz, zanim skończymy to naszą dzisiejszą rozmowę na temat Chin, to pytanie o to, jak bardzo źle było w Chinach z gospodarką, jak bardzo zgubny był wpływ właśnie zmian społecznych w systemie budowania samego funkcjonowania wsi, w systemie budowania systemu zabezpieczenia w żywność na terenie Chin. Czy to było aż tak straszne, czy to było aż tak paskudne, że nie dało się wyprodukować żywności dla tych wszystkich ludzi, którzy na terenie Chin wtedy żyli? Tu odpowiedź jest jeszcze bardziej przerażająca niż proste tak. Okazało się, że Chiny produkowały sporą ilość żywności, ale partia komunistyczna, mając kompletnie zrujnowany przemysł, mając kompletnie zachwianą równowagę gospodarczą kraju, traktowała żywność jako jedyny produkt, który można było sprzedawać na cały świat, jako jedyny produkt, na którym mogła zarabiać dewizy potrzebne do tego, aby realizować kosztowne projekty zbrojeniowe, aby realizować tą wielką wizję państwa komunistycznego. Spójrzcie na te dane, spójrzcie na tabelkę. Spójrzcie na to, ile poszczególnych produktów Chiny eksportowały w latach, w których ten eksperyment społeczny był prowadzony. Przede wszystkim wrażenie robi rok 1959 i ponad 1,5 miliona ton ryżu, który został wyprodukowany przez chińskie rolnictwo. To rolnictwo sparaliżowane pomysłami i sposobem zarządzania komunistycznego było w stanie wyprodukować 1,5 miliona ton ryżu, który poszedł na eksport, który został sprzedany po to, aby Mao i jego partia miała pieniądze na swoje komunistyczne projekty. Idąc dalej, następne 1,5 miliona ton soi, ponad 250 tysięcy ton pszenicy i parędziesiąt ton na przykład kukurydzy i paru innych upraw, których tutaj już mamy w kategorii inne. To są ogromne ilości żywności, które spokojnie w tym 1959 roku mogły zapewnić przeżycie milionom Chińczyków. Jak popatrzycie sobie na te dane, zdajcie sobie sprawę, jak bestialskim, nieludzkim systemem jest komunizm. Ten komunizm, który od lat wprowadzany jest również u nas w Europie, przez ludzi, którzy tym razem nie pod czerwonym, a pod niebieskim albo zielonym sztandarem, sztandarem europejskim albo sztandarem zielonych ekologów, zielonych ładów, czy wręcz sztandarem wielobarwnej, niekompletnej tęczy, wprowadza nam się, wkładając do głów naszych dzieci, wkładając nam do mediów treści, które mają doprowadzić do zwycięstwa komunizmu nad systemem jakiejkolwiek wolności, jakiejkolwiek własności, jakiejkolwiek swobody funkcjonowania na świecie. Świat jest wielkim, pięknym ogrodem, miejscem, w którym jest zatrzęsienie żywności, zatrzęsienie surowców, zatrzęsienie miejsca do życia i całej reszcie. O miejscu do życia będzie osobny film w najbliższych dniach. Kłopot jest tylko taki, że praw do tego wszystkiego zawsze zazdrośnie strzegą ci, którzy najpiękniej mówią na przemówieniach, którzy najpiękniej wypowiadają się z mównic. To oni dla siebie i swoich chcą zachować te 1,5 miliona czy 2 miliony ton pszenicy, 1,5 miliona ton soi i 1,5 miliona ton ryżu. O, wybaczcie, pszenicy było mniej, ale wiecie, o co mi chodzi. To na ich wydatki, na ich szalone pomysły, na ich zwariowane projekty potrzebne są pieniądze, które bardzo często da się uzyskać tylko z jednego źródła. Zabierając zwykłym ludziom żywność, dopuszczając do tego, że umierają z głodu, po to, żeby ktoś swoją szaloną politykę, swoje szalone projekty, projekty zideologizowane, projekty nieludzkie mógł realizować. Brońmy się przed tym. Brońmy się przed ludźmi pokroju Nowackiej, przed ludźmi pokroju Zielińskiej, przed pomysłami Tusków, Morawieckich, Sasinów, Kaczyńskich i wszystkich innych ludzi, którzy z tego socjalistycznego i komunistycznego pieca wyrośli, którzy mają takie podejście do zarządzania krajem, zarządzaniem nami, naszym majątkiem, naszymi dziećmi, jak miał Mao i jego koledzy. Myślę, że tu warto zacytować premiera Trudeau, który dosłownie parę lat temu mówił otwarcie, że zazdrości Chińczykom tego, że w systemie komunistycznym ich państwo pozwala tak sprawnie zarządzać, tak sprawnie produkować nowe decyzje, tak sprawnie decydować o tym, w którą stronę Kanada, nowoczesny kraj, będzie się rozwijała. Myślę, że jakbyśmy zrobili takie prawdziwe badanie, takie prawdziwe testy, mogłoby się okazać, że każdy z tych ludzi marzy o tym, co wtedy udało się zrobić Mao i jego poplecznikom. Zrobić wielką zmianę, zrobić wielki skok rewolucyjny. A to, że za ten skok życiem zapłaciło ponad 62 miliony ludzi, jak mówił Lord Farquaad w Shreku, jest gotowy. Ci ludzie są gotowi na takie poświęcenia, bo to my będziemy się poświęcać, a właściwie to oni nas będą poświęcać, żeby realizować swoje chore, wynaturzone, antyludzkie pomysły. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Będziemy mówili jeszcze o ofiarach komunizmu, bo ten system jest absolutnym złem i tego zła należy się wystrzegać. O tym źle trzeba coś wiedzieć, żeby móc sobie poradzić z ludźmi, którzy wierzą w komunizm, nawet w tej nowej, zielonej, tęczowej czy błękitnej formie z żółtymi gwiazdami. Wszystko, co dotyczy komunizmu, jest wielkim zagrożeniem dla ludzkości. I ja tą wiedzę postaram się Wam przybliżyć. Dziękuję Wam za każdą postawioną nam kawę, za każdą wpłatę na zrzutkę, za każdego lajka, a przede wszystkim za to, że zostawiacie swoje adresy mailowe na stronie www.pogodneshorty.pl, bo dzięki temu, jak już komuniści wykopią mnie z YouTube'a, będę w stanie napisać do Was maila z informacją, gdzie można znaleźć następne filmy z serii Pogodne Shorty. Pogodne Shorty żegnam, widzimy się w następnym materiale. Spokojnego wieczoru i na razie. Radek Pogoda. Cześć.